Piotr Bielawski, witam Państwa bardzo serdecznie. Już od pewnego czasu prezentujemy Państwu sylwetki wybitnych łódzkich artystów. Dziś zapraszam na spotkanie z Michałem Urbaniakiem, który wywiera wpływ na kolejne pokolenia skrzypków jazzowych. Całkiem niedawno odsłonił swoją gwiazdę na ulicy Piotrkowskiej.
Ja widziałem wczoraj i słyszałem to, bo akurat miałem okazję nagrywać twoją wypowiedź. Wzruszenie, jakie pojawiło się w twoim głosie, Michał. Ty zapłakałeś.
No, u mnie to się bardzo często pojawia, jak sobie wspomnę. Mając 15 lat wychodziłem, powtarzam historię, z Grand Hotelu widziałem kino Polonia z amerykańskimi filmami. Ava Gardner, Rita Hayworth, moi ulubieni aktorzy, no i Ameryka i Nowy Jork i te marzenia. Także Piotrkowska była wtedy dla mnie piątą awenią. I tak to pozostaje. No jak 60 lat później człowiek o tym pomyśli, no to może się wzruszyć.
Słyszałem i widziałem to wzruszenie i myślę, że jest w nim coś więcej, bo to jest tak, jakby się działo dopiero teraz. To nie jest tak, że z dystansem patrzysz na to, co wydarzyło się w twoim życiu.
Nie może być dystansu, ponieważ życie tak pięknie, szybko leci. Ale to już 60 lat w podróży i na trasie, a to tak jakby było wczoraj.
No ale jakoś odmierzasz ten czas, prawda? Jakoś notujesz go sobie.
Nie, bo nie notuję. To wczoraj wyjątkowo właśnie tak przyszły takie refleksje cyfrowe. Z reguły czuję się w dalszym ciągu najmłodszy, bo kiedyś byłem zawsze najmłodszy wśród towarzystwa, wśród zespołów, wśród kolegów i to właściwie często się zapominam nawet.
Pomyślałem, że zapisujesz to jakoś dźwiękami, utworami, płytami, że ten czas odmierzasz. Tak chciałem kontynuować.
Na pewno tak jest, z tym, że ja tego nie rejestruję jak audiofil, ale to chyba tak się dzieje, że płyta po płycie. Życie i koncerty odmierza się płytami w dalszym ciągu.
A propos tego wzruszenia, tak pomyślałem, a wiele razy wzruszyłeś się słuchając muzyki?
O, to oczywiście, że tak. Bardzo często powiem, no. Muzyka ma to do siebie, że na emocje i na duszę, no i to trudno się nie wzruszać albo radować. Często się raduje, a przychodzą takie momenty, że robi się pięknie, melancholijnie, smutno.
Bo tak często powtarzasz, i słusznie zresztą, że zajmujesz się muzyką rytmiczną i że no taka muzyka jakby ciebie pociągnęła i pociąga dalej, ale wydaje mi się, że to jedno z drugim można połączyć. Może to być muzyka bardzo sentymentalna, również rytmiczna, nie tylko dla zabawy, prawda? I się wzruszyć, i to niesamowicie.
Oczywiście.
Zależy, jak ją zapisać po prostu.
Raczej jak ją wykonać.
Tak? No tak, co tak. Pomiędzy nutami, nie?
Tak jest, bo to jest dużo jest muzyki pomiędzy nutami. Zapis nut nie jest doskonały. Na przykład ciągle powtarzam takie jedną rzecz, że ta sama nuta na tym samym instrumencie grana przez innego muzyka powinna mieć inną notację i ma inną wartość. Miles Davis zagra C, czy przysłowiowy Kowalski zagra C bardzo dobrze po szkole i tak dalej. To nie jest ta sama nuta.
To, co nas wyróżnia, myślę, to jest właśnie to, co jest pomiędzy nutami, jak to zagrasz, to, co teraz opowiadasz. I to jest to, co cię wyróżnia w świecie. Określa również to w pewien sposób Michała Urbaniaka i mówi: Michał Urbaniak to ten z Łodzi, prawda? Skądś wziął tą muzykę, ale on z Łodzi pochodzi. To cię wyróżnia jednak.
No tak, nawet moi koledzy w Nowym Jorku muzycy mówią: jak ty to robisz? Bo tak wyjaśnię, że większość fajnych harmonii i ciekawszych utworów jest w tonacjach minorowych, molowych. Jest po prostu więcej możliwości, więcej. Ale jak ty to robisz, że nieraz, że piszesz utwór w tonacji durowej i gdzieś tam jest jakaś nuta melancholizmu i wręcz jakiejś zadumy? No nie wiem, po prostu coś takiego we mnie jest.
No, myślę, że to jest słowiańskość, by nie powiedzieć już polskość, prawda?
Tak.
We'll be right back.
mówi Marek Pędziwiatr z zespołu Arabs, który współpracował z Michałem Urbaniakiem.
Moja przyjaźń z Michałem Urbaniakiem trwa już 3 lata, ale tak naprawdę trwa o wiele dłużej, od czasów mojego dzieciństwa, kiedy moja ciocia z Gryfic podarowała mi gramofon i płyty winylowe. Były tam płyty z serii Polish Jazz, między innymi płyty Michała z lat 70. i 80. Potem trafiła w moje ręce kaseta, pierwsza część Urbanatora. I jako dzieciak pod koniec lat 90. jeździłem sobie rowerem po moim rodzinnym Świnoujściu i chłonąłem tą muzykę i aurę Michała już od wczesnych lat. Minęło dużo czasu, kiedy rozwijałem się jako producent muzyczny, pianista i raper. I pewnego dnia odezwała się do mnie bardzo utalentowana wokalistka Patrycja Zarychta z pytaniem, czy nie wyprodukowałbym jej debiutanckiej płyty. I tu pojawiło się wyzwanie, ponieważ ideą tego albumu było zrobienie piosenek z kompozycji instrumentalnych Michała Urbaniaka. I bez zastanawiania się podjąłem się tego wyzwania. Wywróciłem do góry nogami kompozycję Michała i po jakimś czasie zadzwonił do mnie telefon i można się domyślić, że był to Michał właśnie. I nawet się nie przedstawił, nie powiedział dzień dobry czy cześć, tylko gościu, skąd ty się wziąłeś? Przecież to jest genialne. I to był początek naszej znajomości tak naprawdę, muzycznej przygody i przyjaźni. I wcześniej uważałem, że urodziłem się za późno, żeby doświadczyć, mieć zaszczyt współpracy z moimi winylowymi bohaterami. Ale jednak to stało się to rzeczywistością.
Tak samo jak Wojtek Karolak, byliśmy strasznymi purystami, czarnymi muzykami i wręcz ostentacyjnie protestowaliśmy przeciwko tak zwanym ludowcom, czy tam jakimś takim połączeniom różnych muzyk, ale któregoś dnia, w połowie lat 70. wyszedłem na Times Square i sobie tak zastanowiłem się, ty czubku, co ty się wygłupiasz, przyjeżdżają ludzie, przywożąc tutaj swój towar, swoje przeżycia, swoje życie i tutaj dołączają te emocje i te walory inne do tej całości i do tego pięknego tygla, jakim jest Nowy Jork. Mhm. I od wtedy powiedziałem sobie, w takim razie pozwalam sobie na ludowości, pozwalam sobie na różne takie rzeczy i po prostu jestem otwarty. To nie znaczy, że postanowiłem raptem zrobić płytę z ludowymi utworami. Nie, po prostu pozwoliłem sobie na to, że totalnie będę sobą, jak przyjdzie taki pomysł, czy przyjdzie taka melodia, to ją będziemy grać.
Dla mnie dosyć szybko dojrzewałeś w takim razie. Może ten Nowy Jork i to, że udało ci się tam być, też sprawił, że szybciej jakby wróciłeś do tego, że to jest twoja muzyka, że musisz ją tam pokazać, jakoś z niej skorzystać. Ale tak naprawdę jak silna była ta muzyka? Kiedy uczyłeś się muzyki? Jak silnie oddziaływało to wszystko na ciebie?
Ja od wczesnego dzieciństwa właściwie zajmowałem się full time muzyką, bo jak z kolei jak grałem, uczyłem się na skrzypcach, potem studiowałem na skrzypcach, grałem koncerty z orkiestrą, grałem rzeczy dalej, to miałem przyzwolenie, że mogłem do szkoły nie chodzić, jak ćwiczę, gram. Także muzyką zajmowałem się cały czas i do dzisiaj 60 lat na trasie jestem, podróżuję, cieszę się z tego, że mogę dalej podróżować, podróżuję. Ale cieszę się też z tego, że mogę wracać do mojego pięknego, ulubionego miasta, jakim jest Nowy Jork. Nowy Jork to jest takie miejsce, które kojarzy mi się 100% z muzyką, 100% z życiem i ze wszystkim. Wszystkie inne miasta to jest podróż. Oczywiście podróż w młodość, w dzieciństwo to jest Łódź. Przywiązany jestem do tego i zawsze będę to tak traktował. Późniejszy okres to był przejściowo Warszawę, też niezbyt długo zresztą. A tak to jest sporo miast, które znam, które lubię, mniej lub więcej, ale tak jak mawiam, dwie najfajniejsze rzeczy, jakie są, to wylot z Nowego Jorku i powrót do Nowego Jorku.
Często bywasz w Łodzi na szczęście. I to nie jest tylko tak, że opowiadasz, ja jestem z Łodzi, prawda?
Nie, nie, oczywiście, że tak. No. Dużo mnie z Łodzią łączy, a poza tym nie mogę, jak tylko jest okazja, to nie mogę sobie odmówić spaceru po Piotrkowskiej czy spotkania z przyjaciółmi.
Jak tak chodzisz i spacerujesz? Coś tam się pojawia muzycznego?
Jestem pewien, że tak, dlatego że bardzo jestem otwarty na to i uważam, że nie można być prawdziwym twórcą czy tworzyć prawdziwie, jeżeli się nie jest otwartym na to, co jest naokoło. Inaczej się pisze muzykę w Łodzi, inaczej się pisze w Nowym Jorku, inaczej nawet w Warszawie. I tak, żeby ilustrując trochę może to, mogę powiedzieć, że ostatnio wpadł mi pomysł z bardzo takim charakterystycznym dla Łodzi utworem, Prząśniczką. Z tym, że melodia jest grana w basie i jest to zrobione jako podkład do hip-hopowego utworu i to będzie nagrywane niedługo. wszystko jest bardzo ważne. Ważne jest gdzie, ważne jest w jakiej porze dnia i nocy, ważne jest też w jakim towarzystwie się gra, jaka publiczność, jaki kraj, jakie radio przypadkowo coś tam zagrało. Wszystko jest ważne. To nie jest myślenie, ale to podświadomość wchodzi. Bo jednak to jest muzyka, która jest bardzo wolna, bardzo dużo ma swobody, pomimo tego, że według mnie powinna się podporządkowywać, bo mnie na pewno to robi rytmowi. No i często harmonii, chociaż harmonię można łamać.
No, to czynicie, to no, nie tylko, że można łamać, to wy to robicie właśnie. Tak. Natomiast też tak pomyślałem, zaraz będziemy na pewno szerzej o hip-hopie mówić, ale nie tylko hip-hop cię inspiruje, bo tak teraz wspomniałeś, że co się w radiu usłyszy na przykład, już to wpływa, prawda? Ale ja tam słyszę bardzo często, że jakiś taki amerykański soul to na ciebie też wpłynął. To nie jest tylko ten nasz nurt takiej melancholii słowiańskiej.
Nie, no ja się zakochałem w bluesie, dlatego zdradziłem muzykę. Poważną. I zacząłem śpiewać bluesy w ogóle, mając 13 lat.
Jak to zabrzmiało, zdradziłem muzykę poważną.
No tak, no tak się stało, bo
tak po prostu... Tak nie do końca właśnie w tej muzyce filmowej. Właśnie.
No nie, pewno, że nie, nie, ale po prostu poszedłem za ciosem, no zrobiło się z tego taka pasja, że ciągle jakieś blue nuty chodziły po głowie, jakieś no, rytmy i to jest teraz cały czas i to jest konsekwencja, stąd też tak wcześniej u mnie ten hip-hop, a w ogóle to cała czarna muzyka, to i tak jak Wojtek Karolak, tak i ja obaj, zresztą on był pierwszy w okresach początku lat 60. Myśmy zaczynali słuchać Coltrane'a, a on mówi, co wy takie nudy słuchacie, puszczał James Browna i tańczył, nie zapomnę jak tańczył przy James Brownie. Oczywiście ja też to samo i dzięki temu, zresztą albo przez to, z Bojkiem graliśmy 6 lat w Skandynawii z organami Hammonda, które to w małym zestawie, czyli w kwartecie, mogą być takim małym mini big bandem czy mini soulowym zespołem. Parę miesięcy temu właśnie z Patchesem, Michael Patches, Stewart Trembacz, Wojtek na organach. Graliśmy, to było jedno z fajniejszych grań, nawet mamy zanotowane, nie wiem czy to nie wyjdzie nawet na płycie.
o tym hip-hopie możemy już zacząć naprawdę szerzej rozmawiać. Bo gdyby nie Michał Urbaniak, to ten hip-hop też wyglądałby inaczej. On by pewnie istniał, ale wyglądałby inaczej, musisz przyznać, prawda?
No, w pewnym sensie zgadzam się i cieszę się z tego, dlatego że odważnie zdałem sobie w 89 roku sprawę, że poezja, najpierw bez rymów, jeszcze bez rytmów, ale poezja mówiona na tle muzyki jazzowej, to jest piękne wydarzenie i to jest coś, co w Nowym Jorku usłyszałem. Wstawałem nawet rano około 3-4. Była stacja, do dzisiaj zresztą jest BGO, WBGO z New Yorku, gdzie były takie, wtedy wydawały się eksperymenty. Ja też postanowiłem sobie takiego poetę wziąć. Okazało się, że poeta zaczął rytmizować, no i z tego miałem rapera pierwszego w zespole, który długo nie mógł dostać kontraktu, ponieważ mój image jako Polish Fiddler, polski skrzypek, nie pasował do tego rodzaju czarnej muzyki. Dopiero gdy w którejś nocy się obudziłem, wymyśliłem nazwę Urbanator, wtedy, parę lat później, dopiero było zainteresowanie, my wydaliśmy płytę.
Ja myślę, że to jakoś naturalnie w twoim życiorysie artystycznym nastąpił ten przełom i ten hip-hop się pojawił, że właśnie wtedy to był dobry moment, tak?
Mogę z dumą powiedzieć, że nigdy nic nie wymyśliłem. Mhm. To przychodziło naturalnie, natomiast odważnie podchodziłem do każdych takich, powiedzmy, przeczuć, czy każdych takich potrzeb.
W ogóle byłeś odważny, bo przyjmowałeś te...
Absolutnie,
tak. Podświadomości te rzeczy i mówiłeś, okej, ja to zrealizuję, nie?
Albo wejdę tam i zobaczę.
Właśnie.
Bo na przykład jak się pojawił free jazz, w pierwszej chwili byłem zły. To brzmiało jak jazz, ale ile to miało wspólnego z jazzem? Nie wszystko na pewno. Mhm. Ale mówię, wejdę, to zobaczę, jak to od środka wygląda. I natychmiast powstał Constellation zespół, gdzie były elementy free, ale to prowadziło do wspaniałego rytmu potem, co zresztą powodowało wspaniały, świetny kontrast pomiędzy takimi przejściami interludes takie, a prawdziwe groovy i prawdziwe takie granie, jak to myśmy mówili wtedy, z czadem. Zresztą ten czar chodzi w tej całej muzyce.
Tak, właśnie to zauważam, że te okresy u ciebie tak po prostu się nakładały wręcz na siebie. To nie było tak, że była przerwa, myślałeś, co teraz mam dalej zagrać, co zrobić. Nie, nie, to po prostu przychodziło do ciebie. Zawsze miałem ochotę cię o to spytać i żebyś to ty zrobił, bo wiadomo, każdy krytyk czy miłośnik muzyki może to sobie zrobić i powiedzieć, a dla mnie najważniejsze płyty Michała Urbaniaka to te, ta i ta, prawda? Krytyk też to zrobi. Tak. A Michał Urbaniak, gdyby wyznaczył swoje najważniejsze takie płyty,
no mam taką płytę i to chyba wszystkich zadziwi. Zresztą jest ich parę oczywiście, ale kto wie, czy nie Urbanizer. To wyszło też parę utworów z Urbanizera na płycie Ekstazy. Mm-hmm. Czyli te wokale soulowe, I Just Want to Feel Good Baby, czy Just That Funky Feeling, czy Free, te utwory. Jak dzisiaj słucham, to zdaję sobie sprawę, że to było w 78 roku i my dzisiaj to gramy i się to gra tak rewelacyjnie, że dusza się raduje, często wzruszenie się pojawia, nie dlatego, że tak dawno graliśmy, tylko dlatego, że to jest tak autentyczne i tak prawdziwe, że na dzień dzisiejszy, ostatnio graliśmy na koncercie, 3 utwory z tej płyty. Mhm.
No dobra, to jest jedna płyta. Uśmiechasz się,
no,
wspominasz.
Się, bo to jest...
Bardzo ważna płyta dla ciebie, tak?
Bardzo ważna, bo to jest oddana miłość i hołd czarnej muzyce, którą kocham do szaleństwa. To jeżeli chodzi o tak zwany straight ahead jazz, no to jazz bezapelacyjnie płyta Jazz Legends numer 1, gdzie jest niesamowita sekcja rytmiczna. Kenny Barron, Buster Williams i Roy Haynes, który wtedy miał 86 lat, a teraz ma 90 parę i gra, cudownie gra. I do tego muszę powiedzieć, że to była pierwsza płyta na skrzypcach, taka właśnie w stylu straight ahead, nawiązująca do mojego grania saksofonowego sprzed lat, czyli taki hard bop, bebop i tak dalej. Do tej płyty wyjątkowo, jak do jakiejkolwiek, przygotowywałem się i powiem wręcz, ćwiczyłem przez 2 lata. Ćwiczyłem artykulację saksofonową na skrzypcach, ćwiczyłem jest sposób frazowania. Stąd też wiele osób zauważa, zresztą ja jestem pewien tego, że jak gram na skrzypcach, to gram na skrzypcach tak jak saksofonista, czyli ciągle saksofonista jest.
Ja myślę, że to jest taka płyta, nie wiem, podsumowująca też jakiś czas w twoim życiorysie artystycznym. Ja na też pewno. Bym ją wyznaczył, ja też bym ja ją też na pewno wyznaczył.
Też się zgadzam.
No, właśnie. Jest jeszcze jakaś płyta?
No jest jeszcze jedna płyta, którą Karolak mówi, że to jest najlepsza moja płyta. To płyta nagrana od niechcenia, czyli po prostu w strasznych podróżach, graniu prawie codziennie, przejeżdżałem pociągiem, bo wtedy pociągami się, jak się przyleciało do Europy, to najchętniej się jeździło pociągami, bo to najwygodniej i tak dalej. I jechałem do Göteborga i jedno z marzeń moich było grać z pianistą od Charlie Mingusa i z pianistą, który miał zespół Three Sounds w 60 roku, Horace Palla. Mieszkał wtedy w Kopenhadze przez wiele lat. I mając przerwę w podróży w Hamburgu, wysiadłem i do budki telefonicznej poszedłem, zadzwoniłem do producenta w Kopenhadze, bo wiedziałem, że przez Kopenhagę przejeżdżam i zapytałem, słuchaj, czy jest Horace Palla w Kopenhadze? On mówi, nie wiem. To mówię, proszę, jeżeli jest, to chciałbym z nim nagrać, zdążyć nagrać z nim płytę. I wyglądam przez okno, czy mam wysiąść, czy nie. Jest producent, jest już sekcja rytmiczna i studio przygotowane. W 2 godziny nagrałem płytę, która się nazywa I Just Love You, bez próby, bez niczego. Wręcz po nagraniu spakowałem się, pojechałem dalej do Göteborga, po czym dostałem taśmę. Ta płyta ukazała się w ilości 150 egzemplarzy importowanych w Stanach. Tą płytę posłuchał, to zbieg wydarzeń, to jest historia w ogóle. Tą płytę posłuchał Doc Severinson, przyniósł do Tommy Carlsona. Tommy Carlson, wielki show wtedy, w tamtych latach, to jest lata 80, 74-5. Też posłuchał, zadzwonili do mnie, czy mogę to zagrać na żywo w Tonight Show. Tonight Show, to największy show wtedy, talk show w Ameryce, to w ogóle, żeby się tam dostać, to niemożliwe. Tam był Sinatra, Barbara Streisand, tego typu towarzystwo. No, ale ja powiedziałem, że mogę to brzmienie skrzypiec, tam jest takie ciekawe brzmienie skrzypiec, Talking Violin. Zaprosili mnie. Pojechałem, zagrałem, no i traf chciał, że Miles Davis, to dając przerwę, że 2 razy słuchał, reszta jest historia. Dzięki tej płycie i temu brzmieniu skrzypiec zaprosił mnie na swoją płytę.
chciałbym ciebie spytać, kogo oprócz Milesa byś wyróżnił, z kim udało ci się zagrać z kolei?
Na pewno Quincy Jonesa, z którym za każdym razem jak przyjeżdżam do Nowego Jorku, to grałem czy w orkiestrze, czy solówki, czy do muzyki do filmu, czy do musicalu Wiz i tak dalej. No i George Benson, z którym się przyjaźnił od 65 roku i traf chciał, że któregoś dnia, przechodząc koło Blue Note'u, zobaczyłem tłum ludzi, wszedłem, a byłem ze skrzypcami z nagrania jakiegoś, zobaczył mnie i mówi, chcesz pograć? Ja mówię, oczywiście.
George Benson.
Tak. Tam myśmy przedtem już grywali wiele razy, ale tam przy takim tłumie ludzi, oczywiście przyszedłem, na drugi dzień też przyszedłem tak pograć. No i to zaowocowało natychmiast w tym, że jak była Polish Extravaganza w Nowym Jorku i były pieniądze, był sponsor, chciałem zaprosić Bensona, żeby zagrał w moim zespole z kolei. Mm-hmm. I tam w zespole był Lenny White, Marcus Miller, Kenny Kirkland i George Benson. Mm-hmm. Ja mówię, jaka będzie garza. Mm-hmm. On mówi, grałeś dla moich ludzi, to ja zagram dla twoich. Co się okazało, że te grania w Blue Note to były charytatywne grania dla Afryki.
Rozumiem.
Nie wiedziałem, że to było, to po prostu pograłem sobie.
Z przyjemnością.
Zresztą, tak. I on zrobił to samo i w Studio 54 był w moim zespole.
Myślę, że każdy by zagrał z George'em Bensonem, jakby widział, że jest George Benson, nie?
No tak,
no przecież był znany już wtedy.
No tak, ale George Benson to przecież to następca Wes Montgomery'ego. No. Poznałem go grając z Komedą w Sztokholmie, kiedy dwa zespoły były, Komeda Quintet z Tomkiem, z Tago. I George Benson z organami, Jack McDuff. Wtedy się zakochałem w organach właśnie.
Rozumiem.
I wtedy wiedziałem, że zespół z organami muszę mieć.
No proszę. Ale teraz właśnie chciałbym o tych postaciach. Seifert, Komeda, przecież miałeś z nimi kontakt, grałeś z nimi.
Oczywiście.
Ty już często Tomka wymieniłeś, który nam odszedł całkiem niedawno.
No to człowiek nie docenia, to jest takie fajne środowisko. Szkoda, że to się gdzieś zaczyna kończyć, bo chyba tak trzeba powiedzieć i to. Mówię przy okazji śmierci Tomka Stańki, zdałem sobie sprawę z paru spraw. Jak Tomek zmarł, to poszło bardzo szybko. Ja dostałem chyba z kilkaset telefonów, żeby coś powiedzieć, parę słów. Zorientowałem się, zdziwiłem się przede wszystkim, że takie zainteresowanie jest, po to zrozumiałem. Wydawałoby się, że tylu jest ludzi zainteresowanych jazzem. To może nie tyle dokładnie tak, tylko po prostu zrobiło się wydarzenie z tego, że odszedł słynny Polak. I tak dalej. Ale to też mi trochę nasuwa pewne refleksje, że czy naprawdę nie można doceniać świetnych muzyków za życia, że muszą zejść, żeby ich naprawdę uznać i żeby zrobił się taki szum straszny.
Odpowiem ci, zawsze zapraszam. Może to zabrzmi trochę filozoficznie, ale z tobą się nie zgodzę. Znaczy, to nie jest początek jakiegoś końca, bo to jest nieskończoność już.
Oczywiście.
Muzyka, którą zostawia każdy z nich, jest po prostu nieskończona i będzie wpływać na kolejne pokolenia. Ty to wiesz najlepiej, ze względu na to, że nawet nie tylko, że współpracujesz z młodymi ludźmi, że ich zapraszasz na scenę i tu już powoli przechodzimy do okresu urbanatora, ale przede wszystkim angażujesz się w nich. To nie jest tylko tak, że ich sobie zapraszasz i mówisz, a pograjcie z wielkim urbaniakiem, prawda? Forever, growing wild and free. którego momentu śnił ci się ten Urbanator jako takie zjawisko związane z tą młodzieżą, powiedz mi?
No, działalność Urbanator Days to już 12 lat, ale myśli na ten temat były dużo wcześniej, bo nie wiem, jak to przeprowadzić, a poza tym naprawdę nie sądzę, że mam talent pedagogiczny specjalny albo ochotę nawet, ale leżało mi bardzo na sercu to nie najlepsze traktowanie rytmu w jazzie w Europie. W Polsce oczywiście też, zresztą Polska najbliższa w sercu i tak dalej. No i kiedy zacząłem częściej przyjeżdżać i zacząłem organizować pierwsze odsłony Urbanator Days, zdałem sobie sprawę, że trafiłem w dziesiątkę, że jest sporo młodych ludzi, którzy mają pasję, chcą grać, ale nie wiedzą, co z tym zrobić. Niekoniecznie szkołę skończyli, niekoniecznie grywają się w garażu albo gdzieś się spotykają na jakichś dżemach, ale tak nie wiedzą, co z tym zrobić. No i tutaj przyszedł pomysł prosty. Aktualni muzycy, którzy grają na rynkach w tym danym momencie, którzy po prostu są aktywnymi, nie tacy, którzy powiedzmy 20 lat temu grali, przestali grać, stali się profesorami i uczą swoich doświadczeń, to też jest potrzebne, tylko tutaj raczej jest spotkanie socjalno-muzyczne i wspólne muzykowanie, wspólne przebywanie ze sobą, wspólne poznanie się. Taki młody człowiek, tak jak ja kiedyś pod siódemkami, kiedy przyjechał New York Jazz Quartet i był jam i ja zagrałem z takim zespołem z Nowego Jorku, to ja wiedziałem, że ja potrafię grać, że mogę grać i że będę mógł grać w Nowym Jorku. Ja po prostu dostałem stempel i to, okay. Takich stempli dostałem wiele. I to takie Urbanator Days, które robimy, to jest stemplowanie. I jeszcze do tego na koniec koncertu jest jam i młodzi ludzie wychodzą i grają z nami. Robi się armia Urbanatora.
Tak, to co mnie zachwyca, że to, nie wiem, no nie uczenie właśnie, bo ty nie jesteś pedagogiem, tylko to wspólne granie i oddawanie serca tym młodym ludziom przekłada się na taką skuteczność. Ta młodzież szybciej dojrzewa. Zaczynam patrzeć na muzyków, którzy u ciebie się pojawili. Nie biorę tylko Marka Pędzi Wiatra tutaj, jakby wiesz, jako wzór.
Nie ma, ale zespół P-Unity.
Właśnie.
Jest Łukasz Czekała, Skrzypek.
Prawda, następny.
Jest po kolei, kolejno.
I każdy z nich szybciej dojrzewa. Zauważasz to?
Robią zespoły raptem. To właśnie tak.
Stają się odważniejsi.
Tak, no to jest właśnie to, co ja przeżyłem i to jest to moje doświadczenie, że to jest najbardziej potrzebne i najbardziej przydatne. Nuty ktoś zna, proszę bardzo, to jest tak jak masz komórkę albo nie masz komórkę, no dzisiaj to wszyscy mamy to komórki,
mamy,
no to właśnie, tak, ale czy wszyscy
ale nie
używają?
Każdy może być muzykiem. Znaczy, no, tak. Ja dzięki temu, że jest komputer, mógłbym stworzyć muzykę, przypuśćmy.
Oczywiście.
Ale ja, może to tylko być wynikiem eksperymentu, że mi się coś uda, prawda?
No.
Albo nie jestem muzykiem, ale to słychać, kiedy ktoś świadomie coś stworzył, tak. Z użyciem elektroniki,
no,
czy nie.
To jest też bardzo ciekawy temat, że komputer stał się już w tej chwili narzędziem, a nie przedmiotem, który tworzy dla kogoś muzykę, bo są takie samochody.
No jest cudownie, jeśli jest instrumentem po prostu.
No tak, i tak jak są auta, które mają i benzynę, i prąd, hybrydowe, tak samo dzisiejsza muzyka już jest hybrydowa, to znaczy, że gramy, możemy użyć komputer, ale w inny sposób, brzmienia niektóre syntetyczne, ale generalnie człowiek jest najważniejszy. Yeah. Now when I grab the mic, boom shaka boom, some boys take a hike, pump up your Reeboks or fly with your Nikes, Stulax racks revs like a motorbike, don't give a damn, I'm gonna tell you what I like, that's the instructions that I got from my psychologist, follow this as I strike, like Charles Bronson in 10 to midnight. Pugilistic, but I don't like to fight. When I feel the urge, I grab my pen and I write. Infrared lyrics at the speed of light. Name frightening, blow up like dynamite. Your pupils ignite. You hear much better now you lost your eyesight. Blinded as my mind did expedite. I rhymed it, then I signed it to inside. Double trouble, double trouble, double trouble, double trouble. Wszystkie swoje doświadczenia zebrane z grania muzyki teraz przekładasz na projekt pod nazwą Urbanator, bo tak też natychmiast kojarzę sobie płytę, która całkiem niedawno się pojawiła, prawda? Urbanator Days. I tak sobie myślę, no tak, to jest właśnie takie myślenie. Co wyciągnąć z przeszłości, do których motywów powrócić, co oddać młodzieży, gdzie oni mają tak naprawdę pokazać, jak się dzisiaj gra. Tu jest gdzieś przejście z generacji na generację,
tak.
Jak się mówi. Tylko tutaj jest sposób, powiedziałbym, nie drastyczny, że przez przerwę, tylko po prostu łączymy stare wygi z przyszłymi wygami.
To jest twoja sentymentalna też podróż, myślę.
Absolutnie tak, zresztą ta płyta zaczęła się bardzo trudno, ponieważ przez parę lat miałem tam różne niepokończone projekty ze względów właściwie zdrowotnych, co nie zacznę, coś to potem następna operacja albo jakiś pobyt w szpitalu. Miałem taki okres paru lat. No i nazbierało się tyle, że właściwie powinno być ze 4 projekty, ale wszystkie nieskończone i z tego trzeba było wybrać coś na początek, jednocześnie działając z młodymi ludźmi, którzy naprawdę wyrosli na świetnych artystów. Powrócę, zespół P-Unity, który jest w tej chwili moim zdaniem najbardziej obiecującym funkowym zespołem w Polsce. No i te indywidualności jedne po drugie wychodzą, grają ludzie pewnie, pięknie, wspaniale, a ja się cieszę. I wiem, że mam w nich też przyjaciół, bo doceniają to, jak byli, jak zaczynali. If one could stimulate the mind. The carousel close away. Gotta take my time to rise. Tomasz Chyła, młody skrzypek jazzowy, wspomina spotkanie z Michałem Urbaniakiem.
Michał Urbaniak jest dla mnie pierwszą postacią, którą poznałem w drodze jako skrzypek pretendujący do miana skrzypka jazzowego, improwizującego. Michał Urbaniak jest człowiekiem, którym napisałem pracę licencjacką i pracę magisterską, bo pisałem o wszystkich znaczących skrzypkach z polskiego otoczenia. Oczywiście jest to człowiek, który nagrał wiele świetnych płyt, ale o tym pewnie mówią wszyscy, więc ja się nie będę powielał. Ja mam z Michałem Urbaniakiem jedną fantastyczną historię, bo jakieś 7 lat temu wylądowałem na warsztatach w Gdańsku, przyjechał ze swoim bandem ze Stanów. No i po tych warsztatach Michał Urbaniak wręczył mi własne skrzypce elektryczne i do dzisiaj jestem posiadaczem tych skrzypiec.
Grasz na nich?
No, na razie jeszcze nie wpasowałem je w koncepcję tego, co tu robimy, ale myślę, że one czekają na odpowiedni czas, bo to są skrzypce 5-strunowe, troszeczkę inaczej się na nich gra niż na akustycznych. No, ale wspominam to bardzo śmiesznie, nie spodziewałem się, że po tych warsztatach takie coś mnie spotka. To jest taka moja właśnie historia z Michałem Urbaniakiem. Jestem wdzięczny też mu za to, że on przyjechał z takimi fantastycznymi muzykami, bo wtedy pierwszy raz stanąłem na scenie i mogłem zagrać z muzykami tak doświadczonymi zza oceanu. Było to pewnego rodzaju natchnienie i inspiracja.
Powiedz, bo tak wymieniłeś, a dla ciebie jakieś takie najważniejsze płyty Michała Urbaniaka?
Najważniejsze płyty Michała. Zdecydowanie bym tu podał Atmę. Mhm. I tak naprawdę to jest moja ulubiona płyta. To jest moja ulubiona płyta. Nie wymieniam mu innych, bo na niej się bardzo dużo osłuchałem i ją najbardziej lubię.
Skoro już zaznaczyłem ten Urbanator Days i płytę, która całkiem niedawno się pojawiła, moim zdaniem to jest świetny punkt wyjścia do kolejnych rzeczy. To nie jest też takie podsumowanie. Wcześniej mówiliśmy o to, była płyta podsumowująca. A ta nie jest. Ta jest otwarciem dla mnie.
Dziękuję bardzo, bo naprawdę to tak czuję i to trochę to jest tak, jakbym posprzątał też trochę po sobie. Tylko w tym celu, żeby mieć otwartą drogę i więcej miejsca na nowe rzeczy.
Jakie plany, Michał, na najbliższy czas?
No jest tego bardzo, bardzo dużo.
Już trochę wspomniałeś wydawnicze plany.
Tak, wydawnicze, no nagraniowe. Mhm. Gdzie niespodzianka, bo będę z bluesmenami w Chicago nagrywał płytę. Mhm. Między innymi to jest jedna rzecz. Będzie koncert z Filharmonią Narodową, gdzie będzie wykonywana moja muzyka filmowa. Mhm. Jest też małym moim zespołem i cała orkiestra. No i tutaj się właśnie pisanie muzyki i aranżacje kłaniają, a też będzie trochę swobody. Poza tym no współpraca z cudowną młodzieżą. Mhm. Świetny nowy perkusista, może nie tak młody, ale taki powiedziałbym hip-hopowy następca Billy Cobhama. Mhm. jest, który jest też producentem nie tylko bitów, ale producentem muzycznym też. Chociaż w większości w hip-hopie to producent to jest ten, który produkuje bity.
A muzykę filmową jakąś będziesz pisał w najbliższym czasie? Zlecenie jakieś masz?
Krótkometrażowy film, taki studentki, która skończyła szkołę filmową w Warszawie, w której też wykładam muzykę filmową. Obiecałem, ona zrobiła mi wspaniały teledysk Sunshine i obiecałem zrobić muzykę do jej filmu po prostu.
I zrobisz właśnie jej muzykę, tak?
To będzie trochę trudna dla mnie muzyka. Nie trudna, no po prostu inna w okresie, kiedy będziemy się zajmować jazzem i hip-hopem. Tam jest tak troszkę klasycznie, zachowawczo, akustyczny fortepian.
Czyli tak bardziej intymnie.
Bardzo intymnie i bardzo nierytmicznie, powiedziałbym. O.
No i jeszcze cię muszę spytać, w jakimś filmie zagrasz? Będziesz aktorem znowu?
Niedługo będą zdjęcia do jakiegoś filmu TVN, to wiem. A ostatnio grałem w filmie Marcina Kryształowicza. Mhm. To jest Pantę. Mhm. Premiera ma być na wiosnę. To jest trochę małych takich ról. Nie, na pewno nie szukam, po prostu się pojawiają.
Ale też nie unikasz.
Nie
fajnie,
unikam,
fajnie.
No unikam, jeżeli jest nieciekawy scenariusz, albo postać była postać emerytowanego detektywa, który skacze przez płot. To ja już przez płot chyba nie będę skakał.
Jestem przekonany, że Michał Urbaniak jeszcze wielokrotnie nas zaskoczy. Dziękuję za uwagę. Piotr Bielawski.